Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Szpilka. Proszę Państwa, omawiam tylko w części, w niewielkiej części, artykuł pana Budzisza z portalu W Polityce, który to pan Budzisz omawia z kolei bardzo ważną kwestię, pokazuje nam właściwie anglosaski stosunek, anglosaską narrację w stosunku do Niemiec. Tytuł tego artykułu: Ku czemu idą Niemcy? W anglosaskiej narracji dominują dwie perspektywy. Niestety, zdaje się, w pierwszej części nie podałem tego tytułu, za co bardzo przepraszam. Jak Państwo zauważyliście w pierwszej części, bo ja rozumiem, że ci, którzy w tej chwili ze mną są, to w oczywisty sposób to są osoby, które wysłuchały pierwszej części. Ten na razie do tego momentu to będzie tylko ta narracja niejakiego Firelessa będzie dla mnie interesująca. Narracja odnośnie Chin i to w dodatku tylko odnośnie Chin. Także tu czepiam się jakby, nie wiem, 8-10 zdań z tej narracji tego Firelessa, ale to jest bardzo istotne, dlatego że jeśli w światowej prasie, no, The Wall Street Journal można uznać za tą najwyższą półkę światowej prasy, jeśli w światowej prasie pojawiają się takie rzeczy, takie enuncjacje jak te Firelessa dotyczące Chin, no to wybaczcie Państwo, ale to oznacza, że panuje tak ogromne niezrozumienie tego, co się dzieje w Chinach, że mnie zdumienie ogarnia. Po prostu jestem zdumiony, ale tak prawie zszokowany tym, jak można, jak bardzo można nie rozumieć istoty różnych zmian, które dzieją się w Chinach. Tam się wszystko kotłuje zawsze, cały czas. I dlatego ta gospodarka tak gigantycznie szybko idzie do przodu. Te zmiany zachodzą tam w sposób no, po prostu rewolucyjny, prawie że rewolucyjny. W każdym razie przerażenie moje budzi fakt, że ludzie, którzy opisują świat, potrafią robić tak gigantyczne błędy. I pytanie jest tylko takie, czy to jest błąd zamierzony, czy to jest narracja zamierzona, jeśli chodzi o Chiny oczywiście, czy to jest narracja, która wynika z niewiedzy. Bo gdyby to był błąd zamierzony, to znaczy, że ten facet wie, co się dzieje, wie, jaka jest rzeczywiście sytuacja w Chinach, tylko kłamie. Po prostu najzwyczajniej w świecie łże jak pies. No albo łże jak anglosas. Natomiast jeśli to jest rzecz niezamierzona, to właściwie nie wiadomo, co gorzej. To oznacza, że anglosasi po prostu niczego się nie nauczyli. Znaczy, nie tylko nie nauczyli się Chin, gdy tam byli, gdy je okupowali, gdy byli kolonialistami, ale nie nauczyli się niczego w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat po wojnie, po II wojnie światowej, a szczególnie po śmierci Mao. No cóż, niestety wygląda na to, że znaczy nie wiem, nie zamierzam decydować, czy to jest zamierzone, niezamierzone. Powiedzmy sobie, że jest mi to obojętne. Ale w każdym razie, tak czy siak, to jest zło jakby w czystej postaci. I teraz wracam do tego zdania. Jeszcze raz jej przeczytam. To w dającej się przewidzieć perspektywie, czyli te dwa zjawiska geopolityczne i niekorzystne trendy demograficzne, dające się przewidzieć w perspektywie, będzie zarówno ograniczało popyt wewnętrzny w Chinach, jak i zwiększało presję na ich wykluczenie ze światowych systemów kooperacyjnych. Słyszycie Państwo to słowo wykluczenie? Tak, więc ja pozwolę sobie teraz się skupić nad tym właśnie zdaniem. To w dającej się przewidzieć w perspektywie będzie zarówno ograniczało popyt wewnętrzny. Proszę Państwa, popyt wewnętrzny, a ja przecież o tym mówię permanentnie, a minimum kilka razy w miesiącu przy okazji analizy danych makroekonomicznych. Mówię od dłuższego czasu o zmniejszającym się popycie wewnętrznym, analizując między innymi sprzedaż detaliczną, chociażby tylko produkcja przemysłowa w mniejszym stopniu, ale sprzedaż detaliczną, analizując na przykład M2, współczynnik M2, czyli ilość pieniądza na rynku, a tylko że to wszystko, przynajmniej te dwa elementy, które sprzedaż detaliczna jest takim jakby koronnym przykładem tego zmniejszającego się popytu wewnętrznego. Otóż ten popyt wewnętrzny maleje od momentu, gdy zaczęła się heca z COVID. I tak naprawdę, ponieważ, dlaczego? No, powtarzam to w nieskończoność to samo. Dlatego, że Chińczycy zrozumieli, że pięknie to już było, a teraz będzie tylko trudniej. To znaczy, że władze mogą zamknąć jakiś teren, jakiś na przykład miasto, nawet bardzo duże jak Szanghaj, i koniec. I ludzie siedzą w domach i nie zarabiają. I skąd się miałby generować ten popyt wewnętrzny, jak nie tylko i wyłącznie z potrzeb minimalnych, prawda? No bo ludzie mają pewne potrzeby minimalne, a później w miarę możliwości te potrzeby, w miarę możliwości ich zaspokajania, to one oczywiście rosną. No ale jeśli okazuje się, że nie zarabiamy pieniędzy, no to musimy ograniczyć swoje potrzeby do absolutnego minimum, bo przecież nie wiemy, co się będzie działo za miesiąc, za pół roku, czy za rok. To nie jest czas na branie wielkich kredytów, ani na kupowanie różnych tam ciekawych rzeczy, drogich. Nie. Po prostu podstawowe potrzeby i koniec, kropka. Więc stąd się bierze ograniczany, bo to jest zjawisko ciągłe. Mamy miejsce z ograniczaniem się popytu wewnętrznego w Chinach, dlatego że czasy spokojne się skończyły i w tej chwili niestety, dopóki KPH nie zdecyduje się na zmianę tej swojej polityki zero COVID, no to będziemy mieli cały czas tą niekończącą się historię zamykania różnych kilkudziesięciomilionowych czasami aglomeracji miejskich. No ostatnio Dziwu, czyli ta hurtownia świata została zamknięta. Nie wiem, czy już jest otwarta, ale kilka dni temu została zamknięta. Była zamykana. To też proces. A więc ograniczanie tego popytu wewnętrznego nie ma nic wspólnego z tymi elementami, o których mowa jest w tym artykule tego Firelessa. No nic. No ale powiedzmy sobie, że tak ten anglosas tak widzi Chiny. No i druga część tego zdania, jak ich zwiększyło presję na ich wykluczenie ze światowych systemów kooperacyjnych. No i tu znowu mamy tą kolejną narrację anglosaską, która jest dominująca w świecie nie tylko białych, nie tylko anglosaskim, ale białych i dominująca w światowej narracji, że trzeba wykluczyć Chiny. To słowo wykluczenie jest bardzo często stosowane. Wykluczenie ze światowych systemów kooperacyjnych, albowiem to jest istota tej wojny z Chinami, którą ostatnio przejęły środowiska żydowskie od rządu Stanów Zjednoczonych, no i bardzo umiejętnie je tą wojnę prowadzą z Chinami. Czyli wojują o to, aby wykluczyć Chiny ze światowych systemów kooperacyjnych. To znaczy, ujmę to w ten sposób. Jeśli cały czas, a nie ma powodu, żeby tak nie było, jeśli cały czas mamy do czynienia z tą samą narracją, czyli wykluczenia Chin ze światowych systemów kooperacyjnych, to oznacza tylko jedno, że jak na razie świat się nie nauczył niczego w ciągu tych ostatnich 2 lat od momentu, kiedy COVID z nami zagościł na stałe. No i spustoszył Chiny, co najważniejsze. Wręcz odwrotnie. Narracja białych, w tym przypadku tego Fairlessa, ale to nie tylko jego, jak powiedziałem, no, wszystkich białych i nie tylko, bo i Japończyków, i Koreańczyków południowych, i Hindusów, zmierza do tego, żeby zdławić, stłamsić, wykluczyć Chiny z gospodarki świata. I tak bardzo, jak to jest możliwe. No tylko, że to jest, to po anglosasku nazywa się to wishful thinking, po angielsku zresztą. Nazywa się wishful thinking, czyli pobożne życzenie. Tak. Oni chcieliby, ci ludzie, którzy są bardzo niechętni lub wrogo nastawieni do Chin, chcieliby, aby Chiny zostały wykluczone. No tylko, że Chiny już są na tym etapie rozwoju, że się ich nie da wykluczyć, że to jest tak, jakby do zawodnika sumo, wiecie Państwo, jak wygląda zawodnik sumo, mam nadzieję, w Japonii, do zawodnika sumo podeszło dziecko, czy jakiś tam, załóżmy, młody mężczyzna, który ma 1/3 czy 1/4 wagi zawodnika sumo. No to co tam ten zawodnik sumo z nim robi? No po prostu go wyrzuca poza ring. No? Poza matę, powiedzmy. Nie ring, tylko matę. Dokładnie taka sama sytuacja ma miejsce z Chinami i całą resztą świata. Jeśli Chiny uznamy za tego zawodnika sumo, wagi najcięższej, i do niego podchodzą tacy amatorzy, no bo to wygląda, ten Fairless wygląda na amatora. Tacy amatorzy Brytyjczycy, czy amatorzy Amerykanie, czy amatorzy Japończycy, czy amatorzy inni, to jaki może być efekt tych zmagań? Ja oczywiście nie neguję faktu, iż żydostwo międzynarodowe ma pewne uzyski w walce z wykluczeniem Chin, ale to są uzyski raczej krótkotrwałe. Także tutaj ostatnie zdanie, które odnosi się tylko do Niemiec. Gospodarka Niemiec nastawiona na eksport i silnie uzależniona od rynku chińskiego odczuje silniej te zjawiska niż wysoko rozwinięte państwa Zachodu. Dobrze. Proszę Państwa, powiedzmy sobie, że gospodarka Niemiec mnie średnio interesuje. Tutaj zresztą zostały w tym artykule szerzej, już nie mówiąc o Chinach. Szerzej w tym artykule zostały wykonane kilka zabiegów takich socjotechnicznych, które nie mają nic wspólnego z prawdą, a mianowicie, że Niemcy postawili na produkcję przemysłową. Nie. Znaczy, tutaj też wiem, że tak nie jest, dlatego że mam wielu znajomych, którzy pracują w różnych miejscach Niemiec, na różnych stanowiskach, i obserwują, jako że są Polakami, więc są ludźmi raczej inteligentnymi, a obserwują to, co się wokół nich dzieje w tej sferze niemieckiej. I ja słyszę zawsze tylko jedną opinię. Niemcy wyprowadzili cały przemysł produkcyjny do Chin. Nie zostało nic. Znaczy, zostały jakieś szczątki, dosłownie szczątki. I ja mówię tutaj o byłym zagłębiu Ruhr, również o byłym zagłębiu Rury, o byłym zagłębiu Sary, czyli miejsca, które 30-40 lat temu po prostu dudniły pracą. Teraz tam jest cisza i spokój. A wszystko, albo prawie wszystko zostało wyprowadzone do Chin lub gdzieś na zewnątrz, tam gdzie jest tania siła robocza, również, w tym również do Polski. Tak. No ale to powiedzmy sobie, to jest tylko taki przyczynek do myślenia o tym artykule jako rzeczy, w której nagromadzone są pokłady wręcz błędnych ocen, kłamliwych ocen, nie wiem właśnie, czy błędnych, czy kłamliwych, jak powiedziałem, nie wchodzę w to, czy to jest specjalnie, to specjalne kłamstwo, czy też ten człowiek tak myśli. Więc olbrzymie ilości kłamliwych ocen, kłamliwych konstatacji i co z tego wynika dla nas? Pan Budzisz twierdzi, że to jest ważny artykuł. Ja też twierdzę, że to jest ważny artykuł. A narracja anglosaska opiera się na błędnych założeniach. Opiera się na błędnych założeniach. I w związku z tym pytanie, czy jest sens się nią zajmować. I tak, i nie. Dlatego, że jak człowiek chce sobie pogimnastykować umysł, tak jak ja, to tak. Natomiast jeśli chce człowiek przeczytać i uwierzyć, no to zdecydowanie nie. Nie, to zdecydowanie nie odradzam, bo taki artykuł może, on jest tak na tyle dobrze napisany przez Budzisza, że on może spowodować więcej szkody niż pożytku w umyśle osób, które nie będą w stanie oszacować ilości kłamstw w tym artykule występujących. Proszę Państwa, tak, ja myślę, że to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Kłaniam się do usłyszenia.